Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa i witam naszych gości. Dzisiaj pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże, panie pośle, panie doktorze. I pan poseł mecenas Janusz Wojciechowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Obaj panowie posłowie do Parlamentu Europejskiego. Naprawa państwa w wymiarze społecznym i gospodarczym to temat dzisiejszego naszego spotkania. Cieszę się, że możemy... Dwa dni po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozmawiać. Zacznijmy od tych refleksji obu panów. Panowie uczestniczyli w tych wydarzeniach inaugurujących prezydenturę pana doktora Andrzeja Dudy. Jak panowie tak po ludzku, nie jako politycy, tak po ludzku widzieli tę inaugurację?
Bardzo podniosłem wszystkie uroczystości i rzeczywiście widać, że pan prezydent Andrzej Duda z serca wygłosił i orędzie, i wszystkie przemówienia tego dnia. To było takie autentyczne, niewystudiowane, bez kartki, bardzo precyzyjnie, mimo, jak rozumiem, wielkich emocji, które przecież nim jako człowiekiem musiały targać. Więc myślę, że to właśnie to Polaków chwyta za serce, że to jest człowiek bardzo autentyczny i to, co mówi, płynie właśnie z serca. O tym byłem głęboko przekonany. No, jeżeli chodzi o zgromadzenie parlamentarne, to obydwaj z panem posłem Wojciechowskim byliśmy na galerii, więc nie czuliśmy specjalnie atmosfery na tej sali, ale już w Zamku Królewskim, tam gdzie przejmował odpowiedzialność za dwa najważniejsze polskie odznaczenia, między innymi medal Orła Białego. Tam widać było, że przeżywa to niesłychanie poważnie i że bardzo chce, żeby od tej pory te ordery rzeczywiście trafiały w ręce czy na klapę marynarek, tylko tych, którzy autentycznie są dla Polski zasłużeni.
I z dużym respektem do tych orderów
tak, podchodzi. To prawda. Widać było, że kładł rękę na tych orderach i bardzo mocno przeżywał ten moment, że przejmuje odpowiedzialność za to, co z nimi teraz będzie się działo i komu one będą teraz przyznawane, choć nie robi tego jednoosobowo, bo w obydwu przypadkach są kapituły, ale mimo wszystko. To myślę, że składa się na takie bardzo ważne przesłanie, że to będzie prezydentura z olbrzymią odpowiedzialnością za każdą decyzję, za każdy krok, za Polaków i za Polskę.
A pan, panie...
Ja miałem w czasie tych wydarzeń związanych z objęciem prezydentury przez Andrzeja Dudę poczucie tego, że zaczyna się wielka naprawa państwa, że my Polacy wszyscy razem z nowo wybranym prezydentem, mam nadzieję, że wkrótce potem z większością, odpowiednią większością parlamentarną zaczynamy naprawdę wielką, bardzo potrzebną naprawę państwa. Ten pierwszy ważny krok został uczyniony. Bardzo mi utkwiło w pamięci, to był wzruszający moment, kiedy pan prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu przypomniał świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i we fragmentach tego orędzia nawiązał do jego słów, które właściwie oddają to, o co chodzi w państwie polskim, bo Lech Kaczyński pozostawił taki piękny testament, państwowy testament, kiedy on w swoim ostatnim wystąpieniu 3 maja 2009 roku, ostatnim wystąpieniu trzeciomajowym w czasie Święta Narodowego, tak pięknie powiedział: będę czynił wszystko, żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło obronić najsłabszych, żeby równo traktowało wszystkich swoich obywateli i żeby zawsze zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Andrzej Duda nawiązał we fragmentach swojego orędzia do tych słów, do tej idei i wszyscy mamy poczucie, że no, znowu jest szansa właśnie budować takie państwo polskie. Silne, sprawiedliwe, równe dla wszystkich, uczciwe. To jest niezwykle ważne. Także ten 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego, jest też dniem wielkiej przemiany w polskim państwie, w polskim narodzie. Oczywiście sam wybór prezydenta Rzeczypospolitej to jeszcze nie jest wszystko. Sam prezydent nie będzie w stanie dokonać tych wszystkich reform, dokonać tej całej naprawy. On musi mieć wsparcie rządu, wsparcie parlamentu, ale ten pierwszy ważny krok został uczyniony. Prezydentura Rzeczypospolitej jest w godnych rękach. Prezydentura Rzeczypospolitej jest w rękach prawdziwego patrioty, uczciwego człowieka. O tym możemy powiedzieć, bo dość dobrze znamy Andrzeja Dudę. Jest w rękach wrażliwego człowieka, bo choćby ta Duda pomoc, którą uruchomił, którą kontynuujemy w tej chwili, pokazuje prezydenta wrażliwego na sprawy ludzi. No, wielki dzień i początek wielkich zmian w Polsce.
Jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, jedno zdanie, bo oczywiście byliśmy gośćmi zaproszonymi na te wszystkie uroczystości, ale przecież Warszawa była pełna ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli, za własne pieniądze do Warszawy z różnych zakątków Polski przyjechali. To były tysiące ludzi z ogromnym entuzjazmem. Rzeczywiście ten entuzjazm ludzi, on też coś wyraża. Wyraża olbrzymią nadzieję na to, że Andrzej Duda jest uosobieniem tych zmian, na które Polacy po prostu czekają. Widać to było i pod Sejmem, ale w sposób szczególny pod Archikatedrą Warszawską, a później pod samym Pałacem Prezydenckim, gdzie tysiące ludzi w tym wielkim skwarze czekały na to, że Andrzej Duda przejdzie do pałacu i właśnie nie tylko ich pozdrowi, ale będzie miał do nich specjalne przemówienie. To było, można powiedzieć, taki nowy element zaprzysiężenia prezydenta. Nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach do zaproszonych gości przemówienia, ale także przemówienia do Polaków, którzy właśnie tam przyszli.
Pan prezydent Duda mówił w swoich wystąpieniach, tych inauguracyjnych, a były 4 takowe wystąpienia w czwartek, o budowaniu wspólnoty. Mówił o tym, że ludzie marzą o wspólnocie. Jak ważna jest wspólnototwórczość i poczucie wspólnoty Polaków dla naprawy państwa w wymiarze społecznym i gospodarczym?
Ja myślę, że bardzo, bardzo dobrze, że pan prezydent Andrzej Duda nawiązał właśnie do tej potrzeby wspólnoty, która w Polakach jest. Myślę, że my Polacy zostaliśmy sztucznie podzieleni. Że podzielenie Polaków nie wypływa z ich, z woli narodu. Naród polski chce być razem. Naród polski ma to pragnienie jedności i wielokrotnie w trudnych chwilach tę jedność pokazywał. Myślę, że ci, którzy rządzili Polsce w ostatnich latach z różnych powodów, czasem z jakiejś braku takiego poczucia interesu narodowego, czasem i ze złej woli, tworzyli te podziały. One się wokół różnych spraw rysowały. No, choćby to, co warto wspomnieć, walkę o koncesję dla telewizji Trwam i jaki podział wtedy był kreowany. Ci, którzy chcieli dostępu do mediów, tego, czego się należy, co się należy społeczeństwu. Odżegnywani byli od czci i wiary, byli nazywani jakimiś oszołomami, moherami. Ci, którzy domagali się i domagają się nadal prawdy o katastrofie smoleńskiej, o tragedii, która się stała w Smoleńsku, też są nazywani w najgorszy możliwy sposób. Tam były kreowane podziały, tam była siana nienawiść w różnych formach. Myślę, że Andrzej Duda ma szansę zakopywać te podziały, zasypywać te rowy, które wcale nie są takie, żebyśmy Polacy. Oczywiście musimy się różnić w wielu sprawach, społeczeństwa się różnią, ludzie mają różne poglądy w wielu kwestiach. Ale jest szansa, żeby polskie społeczeństwo razem pracowało dla dobra ojczyzny i żeby te podziały, sztuczne podziały, przestały nas dzielić. Andrzej Duda ma te wszelkie warunki, żeby właśnie taką politykę prowadzić i żeby tę wspólnotę budować wokół naszych interesów. Ich jest wiele, to są interesy w polityce zagranicznej, gdzie powiedział o tym, że polski interes narodowy musi być lepiej reprezentowany i na pewno będzie lepiej reprezentowany. W polityce społecznej to jest ta potrzeba większej solidarności. Mamy obszar biedy. Charakterystyczny moment, kiedy Andrzej Duda powiedział o tym, o biedzie, o biednych dzieciach głodujących, rozległo się buczenie. Tak, jakby tego problemu w Polsce nie było, a on jest. Niedawno Najwyższa Izba Kontroli nawet pokazała, że to są setki tysięcy dzieci, które cierpią biedę bardzo dużą. Więc jakby dostrzeżenie tych spraw i wspólna rozmowa o nich, to jest ta wspólnota, to jest bardzo Polsce potrzebne.
Ale co ciekawe, prezydent Duda nigdzie nie nazwał tego, kto dzieli, nie wymieniał ani z partii politycznych, ani z nazwiska nikogo. Mówił o sprawie, o problemach.
Tak, dokładnie.
Natomiast część, choćby to buczenie, no jakby zrealizowała to przysłowie uderz w stół, nożyce się odezwą i część osób partii politycznych została, że tak powiem, jakby wywołana do tablicy. Sama poczuła, że to o nich.
Dokładnie tak. No, ci ludzie zdają sobie sprawę, że 8 lat rządzą i jeżeli teraz nowy prezydent mówi o tym, że mamy w Polsce głodne dzieci, co potwierdza nie tylko raport Najwyższej Izby Kontroli, ale coroczne raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Rzeczywiście ten wskaźnik skrajnej biedy w Polsce od paru lat niestety rośnie. To jest około 2,5 miliona ludzi żyjących w skrajnej biedzie. A jeżeli chodzi o dzieci z tych 2,5 miliona, to jest około 800 tysięcy.
Panie pośle, my mamy grafiki przygotowane z Głównego Urzędu Statystycznego. Poprosiłem może, bo skoro mówimy o tym temacie, właśnie widzimy na ekranach telewizorów zasięg ubóstwa skrajnego w 2014 roku według wieku w procentach w gospodarstwach domowych. To jest ogółem 7,4, czyli liczbowo 2 miliony 800 tysięcy.
Tak.
I zwróćmy uwagę, że do 17 roku życia ta liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, a więc poniżej minimum egzystencji, to jest ponad 10%, czyli co dziesiąte dziecko do 17 roku życia żyje poniżej minimum egzystencji. Więc gdy Andrzej Duda mówi, czy o niedożywionych dzieciach...
Tutaj właśnie są głodne dzieci i młodzież. I proszę ojca, oczywiście no mamy szkoły, jest ten system dożywiania, państwo przeznacza na to środki, ale przecież doskonale wiemy, że w szkole można zjeść najwyżej obiad. Pozostaje jeszcze popołudnie i wieczór. No są soboty i niedziele, kiedy szkoły nie pracują. Wreszcie są wakacje i są różnego rodzaju ferie. Więc jeżeli Platforma odpowiada w ten sposób, że w szkołach istnieje instytucja dożywiania i w związku z tym dzieci głodnych nie ma, to jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. To nie rozumie, jak ten problem wygląda. Mimo tego, że pani premier no, ruszyła w ten objazd, chce słuchać, ale widocznie po prostu nie słyszy
i tak
o najważniejszych problemach Polaków.
O mirabelkach i szczawiu.
Tak,
zobaczmy jeszcze te grafiki, bo warto, żeby też telewidzowie na wykresach zobaczyli kolejne. Zasięg ubóstwa skrajnego według grup społeczno-ekonomicznych, ogółem to już mówiliśmy, najwięcej utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł, to jest ponad 21%, 12,5% rencistów poniżej, no w nędzy żyje, rolników 12%, choć mówi się, że rolnicy to jest najbardziej uprzywilejowana grupa. Pracowników 6,5%, emerytów 5,8% i pracujących na własny rachunek ponad 4%. Jak państwo by, mamy kolejne za chwilę, ale jak tę grafikę by panowie skomentowali?
No to są twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego, który przecież nie okazyjnie bada te zjawiska biedy, tylko ma metodologię przygotowaną od lat i tą samą metodą corocznie to zjawisko bada. I proszę ojca, to w zestawieniu z tym złotym wiekiem, o czym opowiadają przedstawiciele Platformy. Bardzo często tym terminem posługiwał się zresztą pan już były prezydent Komorowski mówił o złotym wieku. To rzeczywiście w Polakach wywoływało złość, bo duża część funkcjonuje od wielu lat w tych warunkach i jeżeli słyszy w mediach główny przekaz, no, że żyjemy w złotym wieku, to oni przestają cokolwiek rozumieć, a przecież wypowiadają to rządzący Polską, prezydent, premier, ministrowie. To wywołuje rzeczywiście frustrację. Andrzej Duda, który objechał 250 powiatów, zresztą ten objazd kontynuuje jako już wybrany prezydent, rzeczywiście nasłuchał się tego rodzaju historii. Tam na dole spotykał się właśnie z takimi problemami i delikatnie, śmiem twierdzić, że delikatnie w tym swoim orędziu tych problemów tylko dotknął, a to wywołało właśnie takie oburzenie i taką agresję. Abstrahując już od tego, że w momencie takiego święta Zgromadzenia Narodowego, to tak zwyczajnie parlamentarzystom nie przystoi tak się zachowywać, to jednak buczenie przy mówieniu o poważnym problemie głodnych dzieci, no pokazuje, w jakim stanie są rządzący Polską, jak kompletnie są oderwani od tej twardej polskiej rzeczywistości.
Tutaj warto powiedzieć, ojcze, że tak jak patrzę właśnie na te dane, to taka medyczna trochę mi się metafora tutaj nasuwa. Otóż no, pacjent, żeby się wyleczyć z choroby, musi najpierw poznać diagnozę, musi uznać, że jest chory, że są właśnie takie zjawiska choroby państwa, bo bieda, bezrobocie, nędza dużej części społeczeństwa to jest choroba państwa. Tego nie powinno być, tego nie może być. To jest wszystko do naprawienia, to jest wszystko do poprawienia. Ta bieda się bierze nie z jakichś przyczyn obiektywnych zupełnie, tylko ze złej polityki, z tego, że państwo polskie jest... Na przykład niszczona jest przedsiębiorczość. To, z czym ludzie przychodzą na przykład do tych biura pomocy, to 3700 osób przeszło z różnymi problemami, ale wielu przychodziło na przykład przedsiębiorców. Ludzi, którzy oni nie szukają, nie wyciągają ręki po pomoc. Oni chcieliby normalnie w Polsce działać. Mają firmy, funkcjonują te firmy. No, teraz w telewizji Trwam był program, bodajże wczoraj, po stronie prawdy, gdzie grupa przedsiębiorców, czy przedwczoraj, grupa przedsiębiorców, którzy funkcjonowali bardzo dobrze w różnych dziedzinach w Polsce, nagle padli ofiarami oszustów. Oszustów, którzy tak zwany outsourcing proponowali, przejmowali część pracowników. To miało być korzystne dla przedsiębiorców. To się działo pod parasolem państwa, bo przecież to były legalnie działające firmy. I okazuje się, że te firmy oszukały pracodawców, a państwo ściąga, znaczy z tych przedsiębiorców ściąga jeszcze podatki, ściąga zaległe składki ZUS-u, niszczy te firmy. I od wielu przedsiębiorców słyszę coś takiego. My byśmy funkcjonowali w Polsce, moglibyśmy tu działać, tworzyć miejsca pracy, dawać ludziom pracę. Mogło być inaczej w Polsce. My się boimy w Polsce działać. Coś, czego statystyki może nie pokażą, ale państwo polskie stało się opresyjne wobec własnych obywateli, wobec własnych przedsiębiorców.
No, szczególnie były, tych małych.
Szczególnie tych małych. Były samobójstwa przecież ludzi gnębionych na przykład przez aparat skarbowy. Są takie sytuacje. Właśnie ta skala samobójstw to jest też taki wskaźnik, o którym warto by powiedzieć. 6,5 tysiąca osób targnęło się skutecznie na własne życie w 2014 roku. To się bierze z frustracji.
Duża część
to
przyczyn
się bierze
ekonomicznych.
Z rozpaczy. Dwa razy więcej niż na przykład w 2007 roku, kiedy liczba była tych zdarzeń była najniższa. W 2007 roku było najmniej samobójstw, w 2014 było najwięcej w całym 25-leciu tych przemian.
A więc, w złotym wieku.
I chodzi o to, że nie chodzi o to, żebyśmy tutaj, no nie wiem, ekscytowali się i co ciągle te czarne barwy przedstawiali. Ale jeśli zabieramy się do naprawy państwa polskiego, to trzeba uznać, trzeba wiedzieć, co jest do naprawienia. Bo jak będziemy opowiadać tak, jak obecna ekipa rządząca, jak pan prezydent Komorowski przegrał wybory na tym, bo Polacy wiedzą lepiej, jaka jest ich sytuacja, a on ciągle mówił o wolności, no to ci, którzy są gnębieni przez te instytucje państwowe, coś mogą powiedzieć
zaraz
o tej
o
wolności.
O tych słabszych wobec właśnie państwa osobach powiemy. Popatrzmy jeszcze na te grafiki. One także nam bardzo wiele mówią. Skorzystajmy z tej okazji, że mamy je przygotowane z Głównego Urzędu Statystycznego. Proszę zwrócić uwagę, według typu gospodarstwa domowego nędza, czyli poniżej poziomu egzystencji. Gospodarstwo jednoosobowe to jest 2-3, później już
bez dzieci.
Bez dzieci i im więcej dzieci,
tym trudniejsza sytuacja.
Tym trudniejsza sytuacja. Czwórka i więcej dzieci to jest prawie 27%.
Co czwarta rodzina z czwórką i więcej dzieci żyła w skrajnym ubóstwie.
I także matka lub ojciec z dziećmi na utrzymaniu. Mhm. Popatrzmy. Rodziny wielodzietne. Mówi się o tym, że tak wiele jest robione dla rodzin wielodzietnych. Że
karta dużej rodziny.
Tak, na przykład. Więc jak tutaj wygląda ta sprawa, to jeszcze jedną grafikę zobaczmy. Mamy tutaj w miastach, proszę zwrócić uwagę na to, chciałbym zwrócić uwagę, wieś. Bo znowu pokazywane jest, że wieś jest największym beneficjentem, ale relatywnie 11, prawie 12% osób
żyje w skrajne,
skrajnej nędzy. A jak to wygląda w Polsce, w obszarach? Popatrzmy jeszcze na mapę.
Regionalnie, tak?
Regionalnie. Zobaczmy. O, tutaj widzimy w tej chwili Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie najwięcej.
Ponad 12%.
12,2%, tak. Nie wiem, czy możemy zobaczyć jeszcze inne województwa. Jeśli nie, to pewnie za chwilę w okienku zobaczymy, ale te dane mówią o tym, że rodziny wielodzietne są w najtrudniejszej sytuacji w Polsce, a więc te, które nawet z punktu widzenia ekonomicznego wychowują przyszłych podatników.
Tak. I płacących składki ubezpieczeniowe.
Dokładnie, tak. I osoby na wsi. Widzimy tę mapkę teraz, widzimy, jak to wygląda. Nasi telewidzowie mają
zaskakujące w województwach w zachodniej Polski wysoka
to jest wielkopolskie, bieda,
prawda?
Tak?
Tradycyjnie uchodzące za zamożniejsze.
Kujawsko-Pomorskie.
A mimo wszystko takie olbrzymie rozmiary biedy. No właśnie, proszę ojca, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wypadałoby, żeby prezydent, premier, posłowie takie dane znali i zapewne je znają. Natomiast nie przyjmują tego do świadomości. Co więcej, no nie chcą przyjąć odpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje. Stąd właśnie taka reakcja. Ale skoro mamy powoli przechodzić od tej diagnozy do jakichś pomysłów na wychodzenie z tej sytuacji, no to właśnie z tych danych GUS-owskich, znanych wszystkim, Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zapisało tę ideę 500 zł na dziecko w rodzinie, w tych rodzinach mniej zamożnych od pierwszego dziecka, w tych bardziej zasobnych dopiero od drugiego dziecka, 500 zł miesięcznie. To jest właśnie recepta z jednej strony na poprawę dzietności, z drugiej strony na wyciągnięcie z biedy tych rodzin, szczególnie wielodzietnych. Doskonale bowiem wiemy, że jeżeli w takiej rodzinie dzieci żyją w skrajnym ubóstwie, to nie tylko nie dojadają, ale nie mamy także wystarczających środków na to, żeby dzieci się uczyły. Oczywiście mamy edukację bezpłatną, ale doskonale wiemy, że bez pieniędzy rodziców nawet uczęszczanie do szkoły podstawowej jest szalenie trudne. No, potrzebne są przecież podręczniki, potrzebny jest tornister, potrzebne jest ubranie. To wszystko oczywiście kosztuje, więc jeżeli rzeczywiście tyle dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, to źle wróży na przyszłość. Bo te dzieci najprawdopodobniej skończą edukację na gimnazjum. W związku z tym trudno będzie o wyuczenie się zawodu. W związku z tym trafią do sfery bezrobocia ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Państwo powinno o tym wiedzieć i powinno przynajmniej próbować temu zaradzić. Proszę ojca, Platforma tłumaczy się tym, że mieliśmy kryzys na świecie, w Europie, w konsekwencji także nie mogliśmy być specjalnie hojni dla Polaków. No ale co by nie powiedzieć o tym okresie od 2008 roku, to ten skumulowany wzrost PKB wyniósł ponad 23 punkty procentowe. I dobrym pytaniem jest właśnie pytanie, kto konsumował te owoce wzrostu? No i znamy odpowiedź na to pytanie. Duża część tej nadwyżki wyjeżdżała za granicę, bo to są konsekwencje prywatyzacji gospodarki. No i duża część tej nadwyżki trafiła do bardzo wąskiej grupy posiadaczy kapitału. Rzeczywiście zwykli ludzie z tego wzrostu nie mieli nic albo prawie nic, dlatego tak ogromne rozmiary polskiej biedy.
Ta bieda, proszę ojca, to jest też problem, który uderza w godność ludzi. Dlatego, że ci ludzie bardzo często, te wielodzietne rodziny, które są w tej ciężkiej sytuacji, po to, żeby przeżyć, muszą dzisiaj iść i prosić o łaskę, o pomoc społeczną, opiekę społeczną. Te 500 zł na każde dziecko pozwoli żyć bez proszenia o tę łaskę. Pozwoli rodzinom funkcjonować. Dzisiaj jest jeszcze jeden problem. Otóż ja się spotykam z rodzinami, między innymi z tych osób, które do Duda Pomocy przychodzą, że biedne rodziny w trudnej sytuacji, wielodzietne, boją się iść po pomoc społeczną. Boją się, bo mówią, zabiorą nam dzieci. I takie przypadki są. Ja znam, proszę ojca, byłem osobiście, widziałem, byłem w tym domu na Podkarpaciu, 11 dzieci. Sąd zabrał do domu dziecka, 11, mimo że wcale nie było tam jakiejś skrajnej biedy, rodzice dbali o te dzieci, nie było przemocy, nie było alkoholu, nie było jakiejś patologii, demoralizacji, te dzieci nikomu krzywdy nie robiły, normalnie się wychowywały, 11 dzieci rozdzielono między 3 domy dziecka, to się stało w Nisku, sąd w Nisku decydował o tym. 11 dzieci. To jest dopiero podejście do rodziny. Zamiast i jakie to są ogromne koszty potem utrzymania tych dzieci. Przecież to jest 3000 zł jedno. Gdyby rodzina miała
dziecka.
Właśnie te 500
miesięcznie.
Zł. Nie byłoby żadnego problemu.
Rodzicom się nie da.
Nie da, nawet 500 zł, a 3000 się zapłaci, odbierając dziecko rodzicom.
A na rodzinę zastępczą, już jest od razu, nie mówię tu z szacunkiem, bo wiele rodzin zastępczych z miłością te dzieci wychowuje i to nie chodzi o to, żeby wszystkich tutaj potępiać, ale, no, ale cały system, jeżeli można dać 1000 zł na dziecko w rodzinie zastępczej plus 2000 wynagrodzenia w ogóle, że ktoś tą rodziną chce być, to dlaczego nie można dać 500 zł na to dziecko w rodzinie, to by naprawdę no nie tylko pomogło ekonomicznie, ale jakby przywróciło godność, poniżaną godność tych ludzi, poniżaną na każdym kroku.
Sprawa właśnie odbieranych dzieci, panie mecenasie, bo pan zajmował się Duda pomocą, tak najogólniej mówiąc, tam też były tego typu przypadki, ale panowie w ogóle spotykacie się jako parlamentarzyści z różnymi sytuacjami. Słyszeliśmy niedawno także o adopcji w Norwegii chociażby polskich dzieci. Wygląda na to, że może to być jakiś taki no wręcz zorganizowany proceder. Jakby pan, panie pośle...
No więc proszę ojca, to szokujące. Znaczy ja się stykam z tymi przypadkami odbierania dzieci w różnych miejscach w Polsce. No i to tak wyglądało do tej pory, no, że to są jakieś tam nadużycia tego ośrodka, tego sądu, że to są jakieś sporadyczne zdarzenia, ale w tej chwili to się zaczyna układać w pewną całość. No jeśli ja czytam informacje, to dzisiaj zresztą na swoim blogu internetowym o tym pisałem, że taki ośrodek adopcyjny z Norwegii instaluje się tutaj w Polsce, żeby wybierać w Polsce dzieci do adopcji do Norwegii. I mówi się, że to dla dobra tych dzieci, że te dzieci tam dzięki temu znajdą tam jakąś, te biedne sieroty z Polski znajdą tam swoje miejsce. Ja się pytam, ale jakim my krajem jesteśmy? Czy my jesteśmy w Europie, czy my jesteśmy jakąś Etiopią, Sudanem, czy gdzieś, gdzie rzeczywiście no, dzieci są biedne, nikt im nie jest w stanie tam pomóc na miejscu. Ale żeby polskie dzieci do zagranicznej adopcji eksportować, bo to już tak trzeba powiedzieć. Czy jeśli nawet to dziecko nie ma... 3% dzieci to są prawdziwe sieroty. Najwyższa Izba Kontroli badała sytuację w domach dziecka. Tylko 3% dzieci, które tam są, to są prawdziwe sieroty. Najczęściej to są dzieci odbierane właśnie. I to wcale, proszę ojca, żeby wcale nie wtedy, kiedy jest prawdziwa przemoc. Ta walka z przemocą, ta konwencja o walce z przemocą, cała ta idea walki z przemocą w rodzinie, ona się obróciła przeciwko rodzinie. To nie jest walka z przemocą w rodzinie, to jest przemoc państwa wobec rodziny. Do drastycznych nadużyć dochodzi, naprawdę drastycznych. I jak teraz usłyszałem o tych adopcjach zagranicznych, zwróciłem się od razu z listem do pani premier Kopacz, żeby... informacja była podana choćby, ile polskich dzieci jest wysyłane do adopcji za granicą. Ile z nich trafia do rodzin, a ile do tych związków rodzinopodobnych. Czy w ogóle do par seksualnych. Czy ktoś śledzi losy tych dzieci? Czy do pomyślenia jest, żeby pojechała polska organizacja, duńskie, czy norweskie, czy holenderskie dzieci adoptowała do Polski? No przecież to jest podejście, jakbyśmy byli jakimś trzecim światem, jakbyśmy byli jakąś byłą kolonią. No przecież jesteśmy w Europie. W ogóle nie może być takiej zgody, co my mamy za dużo dzieci, że mamy polskie dzieci.
Właśnie, wydawać za granicę, że musimy stworzyć...
Dzietność jest najniższa na świecie.
A jak już dziecko jest... to wypychamy je za granicę, tak?
Ale drastyczne rzeczy, rozbija się rodziny. Proszę ojca, ja tego nie mogę pojąć. Przecież rodzeństwo to jest dar Boży dla człowieka. Jeżeli wspierają się w najtrudniejszych chwilach, to jest na całe życie człowiek ma oparcie. Brat, siostra. To jest coś wielkiego dla człowieka. I nagle się rozdziela to rodzeństwo. Jedno tu, drugie tam. Jedno za granicę, drugie gdzieś w domu dziecka w Polsce. No, nie wolno do tego dopuszczać. To naprawa państwa musi być od tego rozpoczęta. Naprawdę. To są... trzeba przerwać to niszczenie rodzin przez państwo. Polityka prorodzinna z jednej strony, a z drugiej strony widzimy tę biedę rodzin wielodzietnych i tę pogardę dla nich tak naprawdę. Proszę ojca, ja czytam czasem, no oczywiście to są jakieś tam wypowiedzi, nie wiem, ludzi, których może nie trzeba traktować poważnie, ale jest podsycana taka pogarda. A wielodzietna rodzina to patologia. Rodzina patologiczna się mówi. Bo jest jakiś, powiedzmy, alkoholik, nie wiem, ojciec w rodzinie ma chorobę alkoholową. Całą rodzinę nazywa się patologiczną. Wszystkie dzieci. Czy one są patologiczne? Czy człowiek w ogóle może być patologiczny? No, ten, który popełnił jakiś czyn, jakieś przestępstwo, to jego trzeba ukarać. Jego trzeba być może odsunąć od tej rodziny. Ale rodzinę pomóc, wspomóc, wesprzeć, a nie rozbijać, nie rozdzielać. Naprawdę to są rzeczy, które pan prezydent Duda na szczęście doskonale to rozumie. Można na niego liczyć, że on będzie inicjatorem zmiany w tym zakresie. Na pewno przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi wszystko, żeby odebranie dzieci z rodziny było ostatecznością i tylko miało miejsce wtedy, kiedy rzeczywiście jakaś przemoc, jakiś brak innych możliwości rozwiązania tej sytuacji każe odbierać.
Ale co charakterystyczne, już w pierwszej zapowiedzi został przez Platformę Obywatelską wybuczany i to podczas Zgromadzenia Narodowego.
Tak, ci ludzie po prostu wypierają ze swej świadomości, że istnienie tego problemu i nie chcą za to odpowiadać, bo przecież to jest ogromna odpowiedzialność za doprowadzenie do takiej sytuacji, wtedy, kiedy mieliśmy wzrost gospodarczy. Przecież rząd jest za to odpowiedzialny. Jak dzielić owoce tego wzrostu? Widać, że właśnie te grupy społeczne, dzieci, rodziny wielodzietne absolutnie znalazły się poza tym podziałem owoców polskiego wzrostu.
Pan prezydent mówi także o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, co też by przyczyniło się do tego, żeby w kieszeniach ludzi zostało więcej pieniędzy, ale po to, żeby je wydać, prawda? I
Przypomnijmy, proszę ojca, ta kwota wolna od podatku to jest w tej chwili 3000, czyli to jest 200 kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jeżeli ktoś osiąga dochód powyżej tego poziomu, to ten dochód jest już opodatkowany.
Ale to nawet nie jest minimum egzystencji.
Tak, to prawda. Minimum to jest w granicach 500 kilkudziesięciu złotych, więc to 8000 nie wzięło się z powietrza. To jest próba nieopodatkowania dochodu rocznego, no właśnie na poziomie minimum egzystencji. To jest pierwszy krok, który państwo polskie powinno zrobić. I proszę sobie popatrzeć, jakie są reakcje na tę zapowiedź. Otóż uruchomieni zostali już nie tylko byli prezydenci, ale ministrowie finansów, wielcy ekonomiści, którzy wręcz straszą dokonaniem tego kroku. Z jednej strony puszcza się przez palce miliardy złotych, które są z Polski wywożone przez zagraniczne firmy. Z drugiej strony mówi się, że takiego kraju jak Polska nie stać na podniesienie kwoty wolnej od podatku na poziomie tego minimum egzystencji. Andrzej Duda bardzo stanowczo o tym właśnie mówił pod Pałacem Prezydenckim, żeby Polacy już nie słuchali tych opinii. Jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli, jeżeli na jesieni powstanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to ta zmiana będzie jedną z pierwszych, jaka zostanie dokonana, bo to rzeczywiście źle świadczy o polskim państwie, że opodatkowuje dochody, które są poniżej minimum socjalnego. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że podniesienie tej kwoty będzie kosztowało, ale jednocześnie to pokazuje, że polskie państwo stoi na opodatkowaniu tych najsłabszych.
Ale też przecież osoby...
I to zjawisko trzeba po prostu odwrócić. Podatki muszą płacić wielcy i wtedy będzie Polskę stać, bez rozwalenia systemu finansów publicznych, na podniesienie tej kwoty. Andrzej Duda to zapowiedział. I ci, którzy chronią interesy tych wielkich, głośno krzyczą, że to jest niemożliwe.
Osoby, które zarabiają najmniej, nawet poniżej minimum egzystencji, przecież nie odkładają do skarpety tych pieniędzy. Wszystko, w zasadzie to, co mają, wydają, a zatem płacą podatki w towarach różnego rodzaju.
Tak, to prawda, bo ta operacja ma dwie strony. Rzeczywiście szacuje się, różne szacunki są kosztów tego, tej operacji na kilkanaście być może miliardów złotych mniejszych dochodów z tego tytułu, ale jednocześnie przecież doskonale to ojciec zauważył, że ci najbiedniejsi, jeżeli trochę tych pieniędzy więcej zostanie w ich kieszeniach, to przecież nie odłożą tego jako oszczędności, tylko natychmiast wydadzą to na towary i usługi. Będziemy więc mieli dodatkowe wpływy z podatku VAT i będziemy mieli dodatkowe wpływy z podatku CIT od firm, które sprzedadzą, wytworzą, sprzedadzą te towary Polakom. Więc ten rachunek ma dwie części i przeprowadzenie tej operacji jest jak najbardziej możliwe. To będzie dodatkowy impuls do wzrostu gospodarczego, bo jak wzrośnie zapotrzebowanie na polskie towary i usługi, bo przecież nie będą to towary zagraniczne, bo ci najbiedniejsi pójdą do tych sklepów, gdzie są polskie towary, tak? I je kupią. Więc to będzie dodatkowy impuls popytowy, pozytywnie oddziałujący na polską gospodarkę. I tak na tę operację także trzeba popatrzeć, ale słyszymy pełne trwogi głosy. Pan prezydent nie może tego zrobić, bo to zachwieje podstawami finansów publicznych.
No to trzeba zająć się tymi kwotami wolnymi od podatku, ale tymi wielkimi, tymi od powyżej miliarda mniej więcej złotych.
Też wolnymi, z różnych
powodów
od podatku.
Tam są wolne od podatków, to wielkie sieci handlowe, banki, one są wolne od podatku, ale pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie będą wolne. Oni będą płacić.
Pan prezydent także mówi o ustawie obniżającej wiek emerytalny. Te zapowiedzi też są szalenie krytykowane.
To prawda, no to jest z jednej strony ta wielka zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, z drugiej strony mamy to wpisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, tym jeszcze z 2014 roku teraz w Katowicach. To potwierdziliśmy, że będzie to jedna z pierwszych decyzji. Projekt, tak jak pan prezydent Andrzej Duda się zobowiązał, to jak sądzę projekt stosownej ustawy o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego złoży jeszcze w tej kadencji parlamentu. Podobnie będzie z tą kwotą wolną od podatku. No ale już słyszymy, między innymi pan senator Borysewicz, szef, marszałek Senatu, zapowiedział, że ten parlament, nie wiem dlaczego wypowiada się w imieniu tego parlamentu, może tylko w imieniu Senatu, na pewno tych ustaw nie przegłosuje. Więc to nie najlepiej wróży, ale miejmy nadzieję, że jeżeli rzeczywiście się tak stanie, że większość parlamentarna Platformy i PSL-u te dwa projekty odrzuci, to natychmiast po pozytywnych, mam nadzieję, wyborach dla Prawa i Sprawiedliwości te dwa projekty zostaną na jesieni jeszcze raz do parlamentu przyniesione.
Wydarzyło się coś rzeczywiście wielkiego wraz z wyborem Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczypospolitej, że jest ktoś, kto ma inicjatywę ustawodawczą, kto ma możliwość wygłaszania orędzia do narodu, a więc o wszystkich sprawach ma możliwość komunikowania. Pewnie za chwilę eksperci w studio obecni po takim na przykład orędziu będą odpowiednio je interpretować, postponować i tak dalej, tak zwani dyżurni, ale ma tę możliwość. Do ludzi, którzy chcą myśleć samodzielnie, ma możliwość z dotarciem, z informacją. Nawet jeżeli parlament Platformy Obywatelskiej i PSL-u powie nie na to, żeby ulżyć Polakom, bo żyjemy w złotym wieku, byliśmy przez tyle lat zieloną wyspą i się okazuje, że Polski na nic nie stać wobec swoich obywateli.
Prezydent ma jeszcze coś takiego nie wprost przekładającego się na jego kompetencje. Wiadomo, ma inicjatywę ustawodawczą, prawo weta, więc może blokować złe ustawy, prawo kierowania spraw do Trybunału Konstytucyjnego, bardzo ważne uprawnienia. No ale ma jeszcze rzecz taką bezcenną, to jest społeczny autorytet, społeczny mandat, mandat narodu i jego głos. Jego głos jest niesłychanie ważny. To bardzo trudno jest, no oczywiście koalicja tu będzie szła w zaparte w tych sprawach dotyczących i wieku emerytalnego, może mniej w sprawie kwoty wolnej od podatku, ale mamy już ten, mając prezydenta wybranego z woli narodu i takiego wrażliwego społecznie i gotowego do reform, do zmian, zyskujemy niesłychany argument. No tutaj trzeba powiedzieć, proszę ojca, że taka jeszcze jedna refleksja, która mi towarzyszyła w czasie, zaczęliśmy od tych refleksji w czasie tych wydarzeń z 6 sierpnia, to była taka refleksja, że Polska się obudziła. Przypomina mi się marsz Obudź się Polsko, to Radio Maryja, to Telewizja Trwam, wtedy walka o Telewizję Trwam i ten taki spontaniczny, ten nastrój takiego właśnie zjednoczenia, połączenia się w tej wspólnej sprawie. I to się potem czuło już w finale kampanii Andrzeja Dudy, ten taki społeczny zryw i to obudzenie się Polaków. Czuję się go dziś. Ten dzień 6 sierpnia rzeczywiście znów pokazał Polaków takich pełnych entuzjazmu, radości, nadziei. Także wielkie ukłony, podziękowania dla wszystkich rodzin Radia Maryja, dla ojców i dla ojca dyrektora i że wtedy ten ruch Obudź się Polsko, on wielką rolę odegrał. Naprawdę wielką rolę. Ta walka o Telewizję Trwam natchnęła Polaków taką wiarą w zwycięstwo i to się stało. Oczywiście to jeszcze nie koniec drogi, początek, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. I ja myślę, że proszę ojca, za kilka lat te wykresy, które tutaj dzisiaj tak nas wszystkich zasmucają, martwią, to one będą już tylko przeszłością, że sytuacja społeczna, zwłaszcza tych najbiedniejszych Polaków, znacznie się zmieni na korzyść.
Zresztą ten proces budzenia, on w dalszym ciągu trwa. Dzisiaj widziałem fragmenty wystąpienia Andrzeja Dudy na spotkaniu z rolnikami, chyba w Janowie Podlaskim, jeżeli dobrze pamiętam.
Lubelskim.
Niesłychany entuzjazm rzeczywiście tych ludzi, którzy mimo tego upału rzeczywiście przyszli na spotkanie z prezydentem. Było przesłanie właśnie do polskiej wsi, że te sprawy polskiej wsi będą prezydentowi w jego działaniach niesłychanie bliskie. Mówił o tej idei wyrównania dopłat, o co od lat staramy się także w Parlamencie Europejskim, ale do tej pory nie było tego wsparcia ze strony polskich władz.
Tak, bo Andrzej Duda mówi w ten sposób. Ja nie widzę powodu, dlaczego rolnicy niemieccy czy rolnicy francuscy mają być traktowani inaczej, patrz lepiej niż rolnik polski.
I to prawda, to mówił, wielokrotnie mówił i pisał o tym poseł Janusz Wojciechowski, że nigdzie nie można było znaleźć ani wystąpienia premiera, no, wówczas Donalda Tuska, teraz Ewy Kopacz i prezydenta Komorowskiego w tej sprawie. Na żadnym europejskim forum nigdy w sprawie polskiej wsi się nie odezwali w ten sposób. A wydaje mi się, że rozmowa nowego prezydenta, choćby z kanclerz Niemiec i z prezydentem Francji na ten temat, właśnie dlaczego polscy rolnicy po 10 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają być rolnikami drugiej kategorii i czy rzeczywiście oni nie czują, że to jest elementarna nieuczciwość w stosunku, zresztą nie tylko do polskich rolników, bo tak samo zostali potraktowani rolnicy wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tyle tylko, że tam tych rolników jest znacznie mniej, bo ta uspołeczniona gospodarka tych rolników, można powiedzieć, wytrzebiła. U nas to prywatne rolnictwo przetrwało te ciężkie czasy poprzedniego ustroju i rzeczywiście to jest ważna grupa społeczna. Jeżeli Andrzej Duda będzie powielokroć upominał się o interesy, to ta zmowa milczenia w tej sprawie w Unii Europejskiej musi pęknąć.
Ale to ciekawe, jak się trochę stołek pod panią premier pali i może, że tak powiem, wysunąć jej się spod nóg, to zaczęła jeździć po Polsce. Tutaj nawiązując do tego, co pan poseł powiedział, ale też do tego hasła, jak ono brzmi, zaraz słucham.
Słucham, rozumiem, pomagam.
Pomagam. Przecież Zielone Miasteczko było przez 128 dni, tak? Pod kancelarią pani premier i ona z okna się nie wychyliła, żeby usłyszeć to, co rolnicy, jak już wreszcie się spotkała po iluś miesiącach z ludźmi, którzy chcieli się z nią spotkać i miała ich rzeczywiście na wyciągnięcie ręki pod własną kancelarią, no to obiecała różne rzeczy, a później Platforma wywracała projekty chociażby o ustroju rolnym w parlamencie.
No więc pani premier rzeczywiście no, słucha za późno, rozumie słabo albo wcale i nie pomaga. No póki co to jest oczywiście wyborcza gra. Ten przykład z rolnikami, proszę ojca, jest doskonały. Właśnie to polscy rolnicy byli tymi, którzy krzyczeli dramatycznie, protestowali od lat i to nie w swojej własnej tylko sprawie, ale na przykład protest w sprawie obrony ziemi, bo on był pod Zielonym Miasteczkiem głównym postulatem rolników. To był postulat w interesie całego narodu. Ochrona ziemi, zachowanie polskiej ziemi w polskich rękach, niedopuszczenie do wyrugowania polskich rolników z polskiej ziemi. A to się dzieje. I to będzie się działo, jeżeli się szybko nie zmieni prawo. To, co zrobiła obecna koalicja, ta ustawa rzekomo chroniąca ziemię, to jest czysta fikcja. Tam nie ma żadnej realnej ochrony ziemi. To trzeba zrobić jeszcze przed 1 maja 2016 roku prawdziwą ustawę o ochronie ziemi. A prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest orędownikiem polskiej wsi. Bardzo ważne słowa. Do tej pory z polityków najwyższej rangi pan premier Jarosław Kaczyński był tym, który tak wiele razy mówił o polskiej ziemi, o ochronie polskiej ziemi, o sprawach polskiej wsi. W tej chwili zyskujemy no, wielkiego, bardzo ważnego orędownika w osobie prezydenta Rzeczypospolitej. Także pani Beata Szydło, która jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, już kilkakrotnie była na polskiej wsi i cały czas te problemy polskiej wsi są podnoszone jako ważne, niesłychanie ważne. Za granicą też tego słuchają. Myślę, że dzisiejsza wypowiedź Andrzeja Dudy, że nie ma zgody na to, żeby polscy rolnicy byli dyskryminowani.
Pierwsza wypowiedź prezydenta.
Pierwsza MP. Prezydenta w pierwszym dniu. Zupełnie inaczej, proszę ojca, będą wyglądały rozmowy nad budżetem Unii Europejskiej na następne lata, nad tym właśnie, ile pieniędzy na rolnictwo, nad tą wspólną polityką rolną i rozdzieleniem tych dopłat, kiedy my byliśmy dramatycznie sami, byliśmy właściwie, głos był bez żadnego wsparcia z Polski. W tej chwili politycy europejscy słyszą, że polski prezydent mówi o równych prawach dla rolników. Im będzie trudno tak usiąść potem i powiedzieć nie, wtedy kiedy prosi o to, czy żąda tego prezydent.
A ma też roczne doświadczenie pracy w Parlamencie Europejskim.
Ma doświadczenie, bardzo aktywnie pracował w Parlamencie Europejskim.
Zaprośmy naszych telewidzów do rozmów. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan poseł mecenas Janusz Wojciechowski, pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Naprawa państwa w wymiarze społecznym i gospodarczym to temat rozmów. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 56 655 23 657 0013 i 657 0014. Te numery wyświetlają się na ekranach państwa telewizorów. Prezydent Duda w swoim orędziu powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie chciałbym, żeby przestano mówić, że Polska powiatowa jest zwijana. To też bardzo charakterystyczne.
Tak, to właśnie to były te takie przesłania płynące z tych spotkań jeszcze kandydata Andrzeja Dudy z Polakami. Był właśnie w tych 250 powiatach, często jeszcze niżej w siedzibach gmin. I tam dowiadywał się od ludzi, że to, co im się kojarzyło do tej pory z państwem, no powiedzmy posterunek policji, niby rzecz niepopularna, ale ludzie pragną tego bezpieczeństwa. Taki posterunek policji w gminie no jest takim, można powiedzieć, miejscem, do którego dosyć łatwo dotrzeć i o to bezpieczeństwo zabiegać. To są urzędy pocztowe, to są ośrodki zdrowia.
Domy kultury,
często szkoły. No, za szkoły odpowiadają samorządy. Ktoś powie, no jeżeli samorząd dokonuje, radni dokonują takiej decyzji, tak, że likwidują szkołę, no to cóż premier może w tej sprawie zrobić, czy rząd? No, tylko to zależy od środków kierowanych w postaci subwencji oświatowej na szkoły. Jeżeli tych środków jest z roku na rok mniej, no to trudno, żeby samorząd był w stanie wszystkie szkoły utrzymać, więc stara się stara się rzeczywiście zachowywać w tej sprawie racjonalnie. Ale to zależy od parametrów ustanowionych przez rząd.
Zresztą
przez państwo.
Rząd przeznaczył, jakby mnóstwo scedował na samorząd obowiązków, ale za tym nie poszły
konkretne pieniądze. I w związku z tym bardzo często teraz ministrowie się bronią. Przecież to nie od nas zależy.
Sprawa.
Tego dokonują samorządowcy. No ale właśnie, jeżeli chodzi o te posterunki policji czy siedziby poczty, no to poczta, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, też nastawiona na zysk i ona dokonuje racjonalizacji kosztów, a to, że odsuwa usługi od Polaków, to jakby już nikogo w Polsce nie interesuje. I to zjawisko na dole jest niesłychanie dokuczliwe. Ludzie czują to tak, jakby państwo polskie się od nich oddalało, wycofywało się z usług, które do tej pory były oczywistością. I o tym mówił na sali sejmowej prezydent Andrzej Duda, a to wywołało te negatywne emocje.
Mamy taki przykład, proszę ojca, tylko właśnie ze szkołami, z wycofywaniem się szkół. Ja słyszałem to w czasie tej wizyty z panią prezes Szydłow z kolei tej właśnie na wsi w Radomskiej. To podawano taki przykład, że tam dzieci do szkoły, w jednej z wsi, dzieci do szkoły są wożone, półtorej godziny trwa przejazd dzieci, bo muszą do różnych wsi zajeżdżać, wyjeżdżać,
jest
żeby
jeden
pozbierać
autobus.
Te dzieci, jest jeden autobus, więc ten dzieci półtorej godziny na wsi jadą do szkoły, półtorej godziny z tej szkoły wracają. To nasza podróż samolotem do Brukseli trwa tyle samo. Więc
czyli żeby na ósmą
dziecko dojechało. Jak
to,
się
to
męczą
musi wstać
te
przed
dzieci, jaki to jest problem dla ludzi, jak naprawdę cierpią te dzieci.
Niech pani premier to musi być takim autobusem
przejechała.
No więc właśnie, nie pociągiem Pendolino, który dojeżdża do wielkich miast wojewódzkich, tylko właśnie autobusem kursowym. Ba, no właśnie, bardzo często tych autobusów także brakuje, bo to PKS kiedyś państwowy. No teraz to jest wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i one są zainteresowane tylko realizacją kursów, które im się opłacają. Jeżeli tych pasażerów jest mniej, no to po prostu likwiduje się te kursy i nie przejmuje się tym, jak ci ludzie dotrą do siedziby gminy czy siedziby powiatu. Muszą to zrobić na własną rękę.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy.
Szczęść Boże, Bernard z Poznania się kłania.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym zapytać o jedną rzecz. Ja często słyszę o tej kwocie wolnej od podatku 3000 zł. A ja tu mam broszurę informacyjną do zeznania PIT 37 Ministerstwa Finansów, gdzie w części E, jaka podstawa obliczenia podatku jest tak. Podstawa, podatek wynosi do 85 tysięcy z groszami, 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 grosze. Skąd ta różnica? Bardzo dziękuję, szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo.
No, 500 zł, przyznam szczerze, że nie wiem skąd ta rozbieżność, bo to powinna być, to jest 3000 z kawałkiem, czyli rozłożone na 12 miesięcy. No to jest poniżej 300 zł, więc nie wiem, co to jest za PIT. Być może to jest PIT związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wtedy ta kwota wolna od podatku jest troszeczkę większa. Nie wiem, no w podatku dochodowym od osób fizycznych, tych, którzy pracują, kwota wolna od podatku wynosi 3000, jeżeli dobrze pamiętam, 49 zł.
Trzeba by po prostu tak.
Trzeba by to wyjaśnić, być może chodzi o po prostu inny rodzaj tego podatku.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, proszę bardzo. Słuchamy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu mówi Helena z Niemiec. Ja mam takie jedno pytanie. Jak to jest?
Pani Heleno, my doskonale słyszymy, ale
tak,
pani...
Tak, dobrze. Jak to jest, że uchwalane są różne uchwały niezgodne z konstytucją i są one później respektowane przez rząd i wcielane w życie? Jak zapobiec prawnie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Heleno.
Pytanie do prawnika.
Tak, no to jest dość takie swoiste kuriozum, że na przykład ustawy niezgodne z konstytucją mogą jeszcze przez jakiś czas do półtora roku obowiązywać i być stosowane. No ale to wynika wprost z konstytucji. Konstytucja sama w sobie zawiera taki paradoks. Jest rzeczywiście wiele ustaw, które się okazują niezgodne z konstytucją, które są potem kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Moim zdaniem, czy nie tylko moim, ale problemem w Polsce jest to, że konstytucja chociaż powinna być stosowana wprost, czyli na przykład sąd orzekający, czy jakaś instytucja, urząd, powinny się odwoływać wprost do przepisów konstytucji. Tymczasem praktyka polskiego państwa jest taka, że konstytucja jest jakimś takim zbiorem jakichś generalnych zasad, ale stosuje się ustawy, często z tą konstytucją sprzeczne. Tu jest wiele do zrobienia, mam nadzieję, coraz większą, że będziemy mieli większość konstytucyjną, bo dopiero one pozwolą na prawdziwe zmiany w Polsce. Gdyby taka większość powstała, to trzeba by myśleć o całkowitej nowej konstytucji w Polsce. Miejmy nadzieję, że Polacy, którzy no, rzeczywiście oczekują wielkich zmian w państwie, na taką większość pozwolą.
I kolejny słuchacz, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z Bielska-Białej. Witam oczywiście szanownych panów posłów i ojca prowadzącego. I mam dwa pytania. Jedno to jest, dotyczy wspomnianej kwestii obniżenia podatku, czy jakoś tam było, dla tej najniższej grupy.
Kwoty wolnej od podatku.
Czy w ogóle zniesienia tego no, mniejsza o to. W każdym razie, ja się dokładnie już nie ubiorę to słowa. Natomiast dotyczy mnie, interesuje mnie grupa tych, którzy są w tej najwyższej grupie, czyli właściwie tych przemysłowców, tej grupy kapitałowej, bo w zasadzie już tak, tylko żeby symbolicznie wymienić grupę investment, czyli tą grupę świętej pamięci Jana Kulczyka, to ja z tego, co wiem, to po prostu takie grupy w ogóle nie płacą podatków w Polsce, tylko czy to na przysłowiowych kajmanach, czy po prostu w rajach innych podatkach, po prostu pouciekały z tymi podatkami z Polski. Czy jest mechanizm, no może nie tyle przymusowy, co raczej powiedzmy taką, żeby oni dobrowolnie wrócili do Polski z tymi swoimi zasobami i tu w Polsce chcieli płacić podatki. Czy w ogóle politycy mają jakąś koncepcję czy pomysł na to, w jaki sposób tego dokonać, żeby oni wrócili i płacili i tu chcieli płacić podatki. Nie na zasadzie jakichś tam szykan i przymusu, bo wiadomo, że to raczej nie będzie skutkowało. I drugie pytanie to odnośnie dzisiaj takiego poruszonego tematu o godzinie 13:00 w aktualnościach, chodzi o gazoport w Świnoujściu. No powiem szczerze, że nic, może ostatnio to mnie tak bulwersowało, jak było świeżo po 2010 roku kwestia katastrofy, co się po prostu tak we mnie gotowało, że wielokrotnie musiałem przerywać słuchanie, bo po prostu nerwowo nie wytrzymywałem. Obecnie ta kwestia z gazoportem również takie niezdrowe, że tak powiem, emocje we mnie wywołuje. To ja powiem tak, krótko, żeby nie rozwodzić się na tym. Czy jest właśnie nie na zasadzie zemsty, ale po prostu zwykłego pociągnięcia do odpowiedzialności tych, przede wszystkim znalezienia tych, ja myślę, że to jest łatwe, znalezienia tych, którzy za ten stan rzeczy odpowiadają, no i oczywiście zgodnie z wolą, powiedzmy, nie jakąś zemsty, tylko po prostu zgodnie z prawem tych ludzi po prostu ukarać. Czy istnieje taka możliwość, czy będzie taka istniała możliwość? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Janie. Dziękujemy.
Jeżeli można, tę pierwszą sprawę.
Podatki od najbogatszych.
Tak, chodzi o podatki dochodowe tu w tym przypadku od firmy, no więc zasada stosowana z ogromną konsekwencją. Ci, którzy osiągają w Polsce dochody, powinni w Polsce płacić podatek dochodowy. Taką zasadę trzeba po prostu wprowadzić w życie. Do tego potrzebne są odpowiednio przygotowane służby skarbowe. No, zupełnie niedawno był raport NIK na temat słabej ściągalności właśnie podatku dochodowego. Zresztą i oceny zewnętrzne Funduszu Walutowego na zlecenie Ministerstwa Finansów. Bardzo niekorzystne dla polskich służb skarbowych. Nie dlatego, że pracownicy się źle starają w tych urzędach skarbowych, tylko okazuje się, że polscy skarbowcy
Polsce nie są przygotowani merytorycznie do tego, żeby wejść do dużej zagranicznej firmy i jej udowodnić, że stosuje tak zwane ceny transakcyjne, bo to się tak robi, że wyprowadza się w świetle obowiązującego prawa wypracowany tutaj zysk za granicę i na przykład w Luksemburgu umawia się z państwem luksemburskim, afera Junckera, tak, że tam zapłaci się od tego 1% podatek, bo w Polsce wbrew pozorom podatek dochodowy od firm jest w porównaniu z Europą na stosunkowo niskim poziomie. No przypomnę niemiecki podatek 30% czy francuski podatek dochodowy 33%, w Polsce 19%. Więc można by powiedzieć, co to za logika wyprowadzać dochód wypracowany w Polsce do Niemiec czy do Francji. Ale to tam tego dochodu się nie wyprowadza. Wyprowadzało się go do tej pory do Luksemburga, gdzie istniały specjalne podatek oficjalnie dochodowy w Luksemburgu jest jeszcze wyższy, ale ze służbami skarbowymi następowało porozumienie i w zamian za 1%, no od dużych dochodów to dla państwa luksemburskiego były małego państwa, bardzo duże dochody, a ten transfer niestety następował. Z tym zdecydowanie skończymy. I ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie trzeba tutaj nikogo straszyć. Ta wydajność podatkowa w latach 2005-2007, nie pamiętam, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał jakieś restrykcyjne zarządzenia w skarbowości. Ale z jakichś powodów wydajność podatkowa także z podatku dochodowego wtedy urosła z 15%, odziedziczyliśmy to 15% SLD PKB, do 17,5%. Teraz to spadło do 13,5%. To jest ponad 3 punkty procentowe PKB różnicy, jeżeli chodzi o wszystkie cztery podatki, to jest w wymiarze pieniężnym blisko 70 miliardów złotych mniej wpływa do budżetu, niż by wpływało przy takiej wydajności podatkowej. Do tego musimy wrócić. Jeszcze raz powtórzę. Ci, którzy w Polsce osiągają dochody, muszą w Polsce płacić niewysoki przecież podatek dochodowy od firm. I wtedy będą pieniądze na realizację różnego rodzaju pomysłów społecznych.
W tym temacie oddam głos panu mecenasowi, ale chciałem przypomnieć, gdy prezydent Duda wygłaszał orędzie, wspomniał świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego i mówił, że przy nim dorastał do polityki państwa sprawiedliwego i mówił, państwo sprawiedliwe to takie państwo, w którym wszyscy obywatele traktowani są równo, które broni słabszych i nie musi bać się silnych. Wydaje się, że dzisiaj państwo polskie boi się silnych.
No zdecydowanie tak i to przy podatkach widać, jak ostatnią koszulę się ściąga z małej firmy rodzinnej. Ostatnią koszulę, bardzo często niszczy się te firmy, to wiele osób przychodzi w dramatycznej sytuacji. Uczciwie pracują, rodzinna jakaś firma, nagle przychodzi urząd skarbowy, który ma zadanie, żeby w każdej kontroli coś znaleźć. Było 80% muszą mieć skuteczności, czyli szukajcie, aż znajdziecie. I często to jest tak, że się gdzieś za 5 lat wstecz nalicza podatki zupełnie ludziom, którzy uczciwie w swoim przekonaniu najuczciwiej prowadzili swoją działalność. Okazuje się, że interpretacja jakaś tam inna została zastosowana i nagle ci ludzie muszą płacić kwoty, które w ogóle przekraczają ich możliwości, bankrutują, a z drugiej strony właśnie ta unikanie podatków, co jak kolega Kuźmuk słusznie przypomniał, raport NIK-u bardzo dokładnie to pokazał. Trzeba wrócić do tej odpowiedzialności, tam poprzedni słuchacz, o którą pytał, oczywiście nie dla zemsty, ale dla sprawiedliwości. Natomiast z tą równością w traktowaniu obywateli. No to proszę ojca, to jest taki przykład choćby z tym odbieraniem dzieci, o czym już rozmawialiśmy, że jakoś tak dziwnie się składa, że gangsterom, bandytom są tacy w Polsce, są gangi, zorganizowana przestępczość, mafijna przestępczość, wielu aresztowano, skazano za te przestępstwa. Im nie odebrano żadnego dziecka. Nikt, żaden sąd nie napisał, że to jest niewydolna wychowawczo rodzina, że oni mają obniżone kompetencje wychowawcze, tak jak to się pisze wielu rodzicom w Polsce. Nikt ich nie kierował na badania psychologiczne do ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Nikt ich na terapię psychologiczną nie wysyłał. Natomiast biednych ludzi, takich słabych, którzy uczciwie i radzą sobie ze swoimi dziećmi, ze swoimi obowiązkami wobec dzieci, ale są po prostu no, z państwem sobie nie są w stanie poradzić.
Opresyjnym państwem.
To tych się wyszukuje, tych się gnębi, tych się prześladuje. Straszliwe nierówności są, proszę ojca. To jest wielki problem, dlatego te słowa przypomniane świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego są bardzo ważne. Dobrze, że jest właśnie Andrzej Duda prezydentem, który z Lechem Kaczyńskim pracował, który był jego rzeczywiście politycznym, jest jego politycznym wychowankiem, że on do tych idei nawiąże. Naprawdę, jeszcze raz, silne państwo chroniące najsłabszych, czyli wrażliwe takie społecznie, państwo sprawiedliwe, a więc równa miara dla wszystkich i wreszcie państwo uczciwe, gdzie człowiek uczciwy nie musi się bać. Dzisiaj człowiek uczciwy, nawet jak zareaguje na jakieś nieprawości, które się wokół niego dzieją, jak się poskarży, napisze do jakiejś instytucji państwowej.
Ludzie nie chcą reagować nawet w wielu
Nie chcą,
przypadkach.
Bo się boją, bo to bardzo często przeciwko nim się obraca. Dzisiaj ja nawet, szczerze mówiąc, bardzo często przychodzą ludzie i zgłaszają jakieś nadużycia w różnych instytucjach. Ja sam ostrzegam, proszę pana, ja to wniosę jako poseł zamiast pana. Niech pan się lepiej nie ujawnia póki co. Ja to złożę jako poseł do CBA, do prokuratury generalnej. Dla pana będzie bezpieczniej, bo ja wiem, ja znam takie sytuacje, że ktoś odważnie korupcji się przeciwstawił. Przedsiębiorca, który korupcję ujawnił, nagrał, taśmę dostarczył organom ścigania kilka lat temu. Straszne represje na siebie ściągnął. Ofiarą stał się.
A to myśmy słyszeli przy okazji telewizji PAM, że ludzie bali się podpisywać, bo bali się konsekwencji, że zostaną wyrzuceni na przykład z pracy.
Jeżeli można dwa zdania na temat tego gazoportu, żeby telewizji był usatysfakcjonowany. Tu rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wtedy, kiedy rządziło, przygotowało ten projekt, 2006 rok, dokumentacja i źródła finansowania. Niestety po 2007 roku projekt został zarzucony na dobre parę lat. Platforma wróciła do niego dopiero w 2011 roku. Inwestycja kamień węgielny wmurował pan premier Tusk na placu budowy w 2011 roku. Miało to być skończone w 2014. Ciągle słyszymy, że zaawansowanie inwestycji wynosi 98%, ale to jest pokłosie wyboru firmy włoskiej zależnej od Gazpromu. I ta firma niestety państwo polskie, jak sądzę, szantażuje. To są kolejne aneksy i żądania pieniędzy, a owe 2-3% najważniejsze najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, bo ona jest skomplikowana technologicznie, tak naprawdę zależy od tej firmy. Więc chciałbym uspokoić telewizję, jeżeli rzeczywiście będziemy rządzić, w tej sprawie zostanie zrobiony rzetelny audyt. Na pewno ta inwestycja będzie podlegała nowemu resortowi, resortowi energetyki i ten resort dopilnuje jej realizacji tak, żeby była oddana do użytku możliwie jak najszybciej, bo bez gazoportu ciągle jesteśmy w rosyjskim szantażu gazowym i musimy sobie z tego zdawać sprawę i z tego szantażu właśnie poprzez gazoport wyjść.
Mamy 2 minuty do końca programu, nie zdążymy już odebrać kolejnego telefonu, ale na pewno ważnym pytaniem jest to, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, bo to nie jest kategoria popularności, ale to jest Duda Pomoc. Prezydent zadeklarował, że będzie kontynuowana. W jakim wymiarze, panie pośle, gdzie ona będzie się mieściła, no i jak się zgłaszać do Duda Pomocy?
Proszę ojca, tak, to Duda Pomoc, rzeczywiście zapotrzebowanie na pomoc przeszło wszelkie oczekiwania. To prawie 4000 osób zgłosiło się z różnymi sprawami, wszystkich wysłuchano. Nie każdemu byliśmy w stanie pomóc, nie każdemu od razu byliśmy w stanie pomóc. Część spraw jest w toku opracowywania. Przy okazji przepraszam tych, którzy czekają jeszcze na odpowiedzi. To jest rzeczywiście ogrom spraw i bardzo niewielkie grono osób, które się tym zajmuje. Duda Pomoc będzie działała jako, znaczy działa w tej chwili jeszcze w starym miejscu na ulicy Nowogrodzkiej 84 w Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze tylko kilka dni do końca przyszłego tygodnia. potem będzie zorganizowane, nie wiem jak przebiegną te procedury organizacyjne już w samym kancelarii prezydenta.
Kancelaria już jest powołana.
Tak, więc... ale na pewno to jest priorytet prezydenta Dudy, żeby to biuro, ono się będzie nazywać Prezydenckie Biuro Interwencyjnych Porad Prawnych, ono będzie działało, będzie już teraz większy zespół ludzi i na pewno będzie można tam pójść i uzyskać pomoc wtedy, kiedy zawodzą inne instytucje.
Ale to też, mam wrażenie, doda ludziom odwagi, że jest ktoś, kto firmuje to biuro pomocy, to jest najważniejsza osoba w państwie i wobec różnego rodzaju urzędników w Polsce, którym wydawało się, że są
trudno będzie zbagatelizować takie wystąpienia.
Będą musieli troszeczkę uważać, prawda?
Jeżeli ojciec pozwoli, bo rozumiem, że dochodzimy do końca tej części programu, ponieważ miał być z nami tutaj pan europoseł Stanisław Orzuk, ale z różnych powodów nie mógł przybyć, to więc chcielibyśmy go niniejszym pozdrowić stąd.
Jego pozdrowienia.
I przekazać jego pozdrowienia dla telewidzów i słuchaczy Radia Maryja. Mam nadzieję, że w tej drugiej części programu rozwiniemy wiele tych wątków dotyczących już może nie diagnozy, ale właśnie tego instrumentu wychodzenia z kryzysu i tego gospodarczego i tej zapaści prawnej polskiego państwa, tak żebyśmy przedstawili pozytywną wizję dla słuchaczy Radia Maryja.
Na to liczymy, że ta pozytywna wizja jest przed nami. Dziękuję bardzo pan poseł Janusz Wojciechowski, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, posłowie do Parlamentu Europejskiego byli naszymi gośćmi. Zapraszamy państwa o 21:30 w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.